Chwała Jezusowi. Ja odpoczywam, kiedy mamy chwały, kiedy śpiewa chór. Chcę wam powiedzieć, nie wiem, co wy przeżywacie, kiedy jest taki czas jak teraz. Ale jeżeli coś wam przeszkadza, stać, siedzieć i zamknąć oczy, podnosić swoje ręce, albo w ciszy tej świątyni, którą jesteście, uwielbiać Jezusa, to chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. To, co wam przeszkadza, na pewno nie jest od Boga i to na pewno nie jest Duch Święty. To, co wam przeszkadza, to jest ciężar waszych trosk, grzechów, zaniedbań, być może gniewu. I Jezus jest dzisiaj tutaj nie po to, abyśmy mieli dobry, artystyczny czas, ale żeby dać wam pełną wolność od tego. Amen. Nigdy w chwaleniu Boga nie będzie człowiekowi przeszkadzać to, że jest za święty, a ci wokół Niego nie są. Nigdy człowiekowi w chwaleniu Boga nie będzie przeszkadzać to, że już tyle wie o Panu Bogu, że aż już chwalić Go nawet nie może. Nigdy tak nie będzie. Jeżeli coś ci przeszkadza uwielbiać Boga, to jest taki twój sygnał, taki czas, kiedy możesz to zmienić, kiedy bardzo wyraźnie widzisz, że możesz udawać kogoś, kim nie jesteś, ale jest coś, co nie pozwala ci oddawać Mu chwały w zgromadzeniu Bożych dzieci, w zgromadzeniu grzeszników zbawionych krwią Jezusa, w zgromadzeniu, ja wiem, że niedoskonałych ludzi, ale trwajcie w chwałach, oddychajcie tym, chodźcie w tym, przybliżajcie się do Niego, kiedy poczytacie psalmy chwały, szczególnie te pod koniec Księgi Psalmów. Zobaczycie, że przez te chwały, przez uwielbianie Boga i nie mam tutaj na myśli teraz, wiecie, jakiegoś jednego gatunku muzycznego, jakiegoś, nie wiem, że tylko chór albo tylko grupy, ale po prostu, kiedy chwalimy Boga szczerą pieśnią, kiedy, jak mówi Nowy Testament, bracia wznoszą czyste ręce, kiedy, jak mówi Słowo Boże, On przychodzi, to kiedy przeglądam te psalmy, patrzę, to widzę, że tu jest napisane, że kiedy psalm, który się zaczyna słowami Alleluja, chwal duszo moja Pana, mam na myśli 146, i opowiada o śpiewaniu, o błogosławieniu Boga, pisze, wiecie, pośród tych chwał jest napisane, że Bóg wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, jeśli cię ktoś skrzywdził, słyszysz? Może jesteś tutaj dzisiaj i jest ci ciężko, smutno, Bóg mówi, żebyś go chwalił. Daje chleb głodnym, może ci brakuje, może mówisz, z czego ci ludzie się tak cieszą, ja nie mam za co zapłacić za prąd, nie mam za co dzieciom butów kupić, moje dzieci nie mają do szkoły, nie mam za co obiadów zapłacić, albo chodzą w tych samych butach drugi rok. Biblia mówi, że odpowiedzią jest chwal duszo moja Pana, uwielbiaj, Pan jest w drodze, Pan oswobadza więźniów. Dzisiaj jest wielu więźniów na naszym świecie, nie muszę mówić, więźniów grzechu, więźniów alkoholu, pornografii, gniewu, zazdrości i innych strasznych kajdan, łańcuchów, które diabeł chce założyć. Pan kocha sprawiedliwych i szczerze przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. To, co tutaj pisze, jest napisane, że Pan kocha ciebie, gdy chodzisz w Jego sprawiedliwości. On tam cię szczerze podnosi, a droga bezbożnych zatraca. Co to znaczy, że ta droga się zatraca? Wiecie, widziałem tylko raz w życiu drogę, która się zatraca. To było, kiedy byłem w Ameryce Południowej w dżungli. Jest droga, a potem coraz więcej krzaków, coraz słabiej widać drogę, aż w końcu tej drogi wcale już nie widać. I ten brat powiedział, to jest droga, którą kiedyś ktoś jeździł, a teraz już nikt nie jeździ. I tak mi przyszło wtedy do głowy, że to jest droga, która się zatraciła, zarosła, zniknęła, że ten grzesznik jest, wydaje się, że dokądś zmierza, ale któregoś dnia ani po jego drodze, ani po jego życiu nie ma śladów w Królestwie Bożym. Ale to nie jest moje kazanie, to jest tylko takie moje, czy kazanie, czy słowo, którym się chcę dziś dzielić, tylko takie moje odczucie, kiedy dzisiaj tu śpiewałem, pomyślałem sobie, wiecie, przedwczoraj oglądałem znowu te wiadomości chrześcijańskie, ile w Syrii, na terytorium byłego Iraku, ilu wierzących ludzi jest mordowanych. Opowiadał człowiek, który przeżył, który uciekł spod sterty trupów, wiecie, przywaliły go trupy i nie zdążyli go dobić. Mówi, staliśmy kilka godzin z podniesionymi rękami i musieliśmy liczyć. Kilka razy czytali, że kto przejdzie na islam, ten zostanie uratowany, ten będzie oszczędzony. I potem słyszałem, jak się zbliżali, mówi, musiałem odliczać, musiałem podawać swój numer i strzelali ludziom w tył głowy. Jakoś kula tak przeszła, że on przeżył i teraz Amerykanie go przesłuchiwali, amerykańscy jacyś tam lekarze mu pomagali i on mówił, uratowałem się. Pomyślałem sobie, ludzie przed śmiercią stoją wiele godzin, żeby wystać w swojej wierze. Chcę wam powiedzieć, bądźcie mężni, bądźcie dzielni. Bądźmy kościołem, który staje w chwale, ponieważ nie wiecie, ile kartek w kalendarzu, to jest ciągle nasza wolność. To jest coś, co wam chciałem powiedzieć. Im więcej będziemy się modlić, tym więcej będziemy oglądać Bożego działania. Kościół, który się nie modli, jest kościołem, w którym nie ma świadectwa, bo nie ma o czym mówić świadectwa, bo o nic nie prosili. Ale jeśli prosicie, otrzymacie, Pan Jezus mówi. Jeśli będziecie prosić z wiarą, będziecie otrzymywać. I ta nasza wiara to nie jest wiara w cuda, to nie jest wiara w to, że coś się stanie, ale to jest wiara w słowa prawdomównego Boga, który może zrobić to, co obiecał i który stoi i który nigdy nie zawodzi. Kiedyś w świecie czytałem taką książkę i opisywała przygody czy doświadczenia pierwszych osadników, którzy zdobywali Amerykę, którzy posuwali się w głąb kontynentu amerykańskiego. I Indianie opisali tam, czy Indianie opowiedzieli tym, którzy opisywali o grupie osadników, którą znaleziono martwymi. Zarazili się jakąś taką biegunką, taką chorobą, gdzieś coś nałapali, dokładnie nie pamiętam, co to było. W każdym razie coś, co mnie w tej książce bardzo, bardzo uderzyło w tym opisie, to jest to, że ci ludzie, którzy się pochorowali i byli ciężko chorzy, Indianie ich znaleźli martwych na trawie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wszystkim, co trzeba było, żeby z tej choroby wyzdrowieć, była ta trawa. Leżeli martwi na ziołach, które starczyło wziąć do ręki i zjeść, żeby być zdrowym. Indianie mówili, wy biali jesteście dziwni, umieracie na choroby, leżąc na lekarstwie. I myślę, że czasami my wierzący jesteśmy dziwni, bo doświadczamy nieszczęścia pośród szczęścia, nie widząc tego. I dlatego chciałbym, wiecie, powiedzieć wam dzisiaj parę rzeczy o łasce. W czasie, kiedy podróżowaliśmy z naszym chórem, pod tym kątem studiowałem sobie Słowo Boże. Patrzyłem, czytałem, nawet troszeczkę dzieliłem się tym, kiedy chór z nami podróżował. Wiecie, zauważałem, że łaska jest na świecie, ale wielu ludzi jej nie zauważa. Jest jak ta trawa, o której pisali Indianie. Że wielu ludzi nie doświadcza łaski i wręcz umierają o krok od źródełka wody, umierają bez wody. Umierają, wiecie, od krok od lekarstwa, o krok od nadziei, o krok od tego, żeby się uchwycić tego, co ma dla nich Bóg. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Boża miłość nigdy nie przeminie, amen? Ale Boża łaska przemija. Czas łaski przemija, tak to powiem, żebyście mnie lepiej zrozumieli. Przemija jej czas. Czas, który ma dany Kościół na głoszenie Ewangelii. Czas, w którym Bóg powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, chodźcie. I w którym Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że kto przyjdzie, wyzna, kto się podłączy do tego zdroju łaski, kto się podłączy do tej arki zbawienia, którą jest Jezus, kto wejdzie przez te jedyne drzwi do tej arki, którymi jest Jezus, kto po tej jedynej drodze do arki wprowadzi siebie i rodzinę, tą drogą jest Jezus. Kto wejdzie przez te drzwi, ten będzie zbawiony. I czas łaski przemija, a ludzie się wydają nie przejmować. I chcę wam powiedzieć, każdy wierzący człowiek musi zająć stanowisko wobec łaski. To jest właśnie łaska. Łaska stała się jednym z fundamentów reformacji, z fundamentów tej doktryny, czy tej prawdy, którą nasi prapradziadkowie zaczęli na nowo głosić. Przez to, że głosili łaskę wielu ludzi, przez tą księgę, którą dzisiaj trzymam w dłoni, wielu ludzi dzisiaj i kiedyś spłonęło na stosie. Zostało zamęczonych, zamordowanych. A często właśnie przez to, że odkryli łaskę. Łaska jest jednym z pięciu fundamentów naszej wiary, fundamentów reformacji, tego, że uwierzyliśmy, że Bóg ma dla człowieka wielką miłość i coś mu okazał, że jest jedynym źródłem tej miłości. Jeśli wiecie, o czym mówię, jest pięć wielkich sola reformacji. Wiemy, że słowo sola po łacinie znaczy tylko. I pierwszym wielkim sola reformacji było właśnie sola scriptura, tylko pismo, tylko słowo. Tylko słowo, to jest to, na czym się opieramy. Drugim było sola fide, czyli co? Tylko wiara. Tylko wiara. Przez wiarę jesteśmy zbawieni. Przez wiarę doświadczamy tego, co Bóg dla nas ma. Trzecim takim filarem, słupem reformacji i naszej wiary był solus Christus, czyli tylko Chrystus, tylko Jezus. I czwartym sola gratia, czyli tylko łaska. I piątym, najwspanialszym, kiedy tych wszystkich cztery doświadczymy, to piąty się automatycznie pojawia, bo cicho siedzieć się już wtedy nie da. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. Ja o tym czwartym, czy nie wiem, czy kolejność była historycznie właściwa, czy nie, są fachowcy. W każdym razie na tych pięciu opiera się to, co wierzymy i o tym czwartym ostatnio wiele rozmyślam. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę. To nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Paweł pisał te słowa do kościoła w Efezie i nie napisał do nich, być może Bóg okaże wam łaskę, a wtedy być może, bracia i siostry, będziecie zbawieni. Nie używał słowa być może, nie używał czasu przyszłego, że być może, kto wie, będziecie zbawieni. Nie używał też takiej kombinacji, że powiedział, wiecie, być może, kto wie, jesteście zbawieni, ale jasno dla tych, którzy Jezusa przyjęli i poszli za Jego nauką, powiedział, łaską jesteście zbawieni. Nie, łaską być może niektórzy, ci, co się zapisali, ci, co coś ważnego powiedzieli. Nie, łaską jesteście zbawieni. Czy łaską zbawieni jesteście przez wiarę, czyli przez to, że uwierzyliście i to nie jest z was, od razu dodaję. Żeby ktoś nie myślał, żeby się ktoś nie chlubił, to nie jest z was. To jest coś, co Bóg dał. Wiecie, łaska jest tak wielka, że nie da się na nią zarobić. Łaska jest tak drogocenna, że nie da się na nią zarobić. Są rzeczy na tym świecie tak drogie, że nawet najbogatsi ludzie nie mogliby ich kupić, ale te rzeczy są tanie w porównaniu z tym, jak drogocenna jest łaska. W porównaniu z łaską złoto i srebro i drogocenne kamienie są nazywane znikomymi. Są nazywane czymś bardzo mało ważnym, czymś przemijającym. Wiecie, złoto, srebro, drogocenne kamienie, kiedy czyta się Piotra, kiedy się patrzy na jego sposób patrzenia, na to, jak czas łaski przemija, na to, co Bóg nam oferuje, to nagle przez list Piotra, gdzie gdybym był ilustratorem dla książek i gdybym miał napisać Biblię dla dzieci, i ktoś by mi powiedział, narysuj rysunek do listu Piotra, no bo łatwo się rysuje rysunki do Ewangelii, prawda? Jezus chodzi po morzu, no to go rysujemy, jak chodzi po morzu. Jezus naucza z łodzi, rysujemy go jak naucza z łodzi. Ale jak co narysowalibyście, gdybyście mieli narysować obrazek do listu Piotra? Ja bym narysował człowieka, który rozpala ognisko, tylko na podpałkę, zamiast używać drewna, używa złota, srebra i drogocennych kamieni. Piotr mówi, słuchajcie, to wszystko jest na podpałkę. To jest fajne, ale to przemija. Przemija jak trawa, więdnie, odchodzi w niebyt, ale łaska Boża jest czymś, o czym musisz pomyśleć, czymś, co Kościół nie powinien przestać głosić. Jest tak wielka, że nie da się na nią zarobić. Królestwo Boże to coś tak wspaniałego, że ludzka praca tego nie osiągnie, że człowiek nie mógł tam dojść, że nie było drogi dla człowieka, żeby mógł tam dojść. I Bóg zobaczył, że nie ma żadnej nadziei dla człowieka, że nie ma żadnej drogi zbawienia dla człowieka, że nie ma żadnej szansy zbawienia dla człowieka. I tak Bóg poczuł, tak Bóg wyraził, tak Bóg pokazał nam siebie jako wieczną, nieprzemijającą miłość, tak umiłowawszy człowieka, że posyła swojego Syna. Ten przychodzi na ten świat i buduje drogę, buduje most przez przepaść. Ten staje przed ludźmi, którzy z niego szydzą. I kiedy staje przed wyborem Jezus czy Barabasz, czy Jezusowi ludzie okazali łaskę, mogli okazać łaskę jednemu, czy okazali mu łaskę? Nie okazali łaskę temu, który pracował na to, aby łaska mogła być nam okazana. Wiecie, myślę, że kiedy spotkamy Jezusa, to spotkamy Tego, którego nasz grzech, nasze winy zdradziły, porzuciły, odrzuciły, a który i tak wyciągnął rękę. My krzyczeliśmy, wybieramy Barabasza. Może czasem potępiamy tych Żydów i mówimy, to nie my, to Żydzi krzyczeli, wybieramy Barabasza. Coś wam powiem, ja się czuję jak Rembrandt, jak ten malarz, który namalował swój obraz i narysował ukrzyżowanie. I wszystko na tym obrazie się zgadza. Wiecie, wszystkie stroje, wszystko pasuje, tylko jedna rzecz nie pasuje. Tam pod tym krzyżem on narysował również siebie. Ja myślę, że ja tam stałem. I wiele razy różnymi wyborami mojego życia krzyczałem, wybieram Barabasza, puśćcie Barabasza, Barabasz jest lepszy, Barabasz pójdzie robić swoje, może akurat mnie to nie dotyczy, nie chcemy tego Jezusa. To, co mówi, to, co robi, porusza, niszczy naszą religijność, nasze przyzwyczajenia. Łaska jest jak bilet do Królestwa Bożego. Jest jak coś, czego nie da się kupić, a mamy. Jest jak powietrze, o którym nie myślimy. Powiedzcie, ilu z was teraz myślało o tym, że tu jest powietrze w tej sali? Żaden z was. Coś wam powiem, szybciej byście bez niego umarli niż bez obiadu, o którym myślicie teraz. Bo bez obiadu byśmy przeżyli do jutra, a nawet podobno, wiecie, człowiek podobno 40 dni spokojnie daje rady. Niewielu znam, co dali rady, ale tak słyszałem. Bez wody mniej. W każdym razie bez powietrza, gdyby teraz wyłączono tu powietrze, za 15 minut nie byłoby tu nikogo z nas. Jest szybciej. Ja celowo powiedziałem więcej, żeby ktoś powiedział, bo ja mogę dłużej, pod wodą byłem. Łaska tak właśnie jest traktowana. Tak trochę jak powietrze. Jest konieczna, ale nie chcemy jej zauważyć. Wiecie, człowiek wiele razy czuł, że potrzebuje łaskę i próbował sobie jakoś tą łaskę załatwiać. I były różne sposoby. Jeden z tych sposobów spowodował, że wybuchła reformacja, że wzbudziło się w doktorze Marcinie Lutrze pragnienie, aby powiedzieć ludziom, jak to jest naprawdę z tą łaską, że to nie jest było tak, jak ludzi nauczano. Kiedy się patrzy, wiecie, my dzisiaj mamy obraz Lutra jako takiego zbuntowanego przeciwko Rzymowi, zdecydowanego człowieka, który stanął na czele reformacji. I ten obraz nie jest do końca prawdziwy. Po pierwsze, on nie od razu był taki zbuntowany, on wcale wojny nie chciał wywoływać, on wcale nie czuł żadnej nienawiści, on po prostu zobaczył, że tłumy są oszukiwane, przeczytał Biblię i to go dotknęło. Wcale też nie był, wiecie, jakimś, nie wiem, najbardziej zagorzałym w tamtym czasie krytykiem tego, co robi Rzym, ale po prostu wokół jego pism, wokół tego, co tworzył, zebrało się to wszystko. A stało, wiecie, zaczęło się od tego, że w 1516 roku papież Leon X rozpoczął sprzedawanie odpustów, które miały sfinansować budowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. A i drugi cel zbierania tych odpustów to było spłaty długów, które Kościół miał, które się wpakował i trzeba je było spłacić. Ten handel odpustami od dawna był praktykowany. Sprzedawano ludziom, krótko mówiąc, łaskę. Opierał się, wiecie, na czym się to opierało, ten sprzedaż odpustów? Opierało się to na tym, że uznano, że Jezus, a również ci inni święci, podczas swojego życia na ziemi więcej dobrego zrobili, niż było trzeba, żeby być zbawionym. A więc jeśli mieli więcej dobrego, niż trzeba, żeby było być zbawionym, to weźmiemy trochę z tego ich dobrego, damy innym i inni nie będą musieli robić dobrego, a też będą zbawieni. Tak sobie to człowiek w swoim sercu myślał. Zobaczcie, jak to jest dalekie od miłości. Jak dalekie od tego, że Bóg mówi, chcę być waszym Bogiem, bądźcie ludem, ja chcę mieć relację z wami. A więc zdecydowano, że nadmiar, to co więcej tamci narobili dobrego, Jezus i ci jego naśladowcy, może służyć innym do otrzymania życia wiecznego. A właśnie w tamtym czasie papież miał władzę udzielenia, wiecie, takich uczynków łaski ze skarbca świętych. I to spowodowało problem. Kościół nie zauważył, że niektórzy zaczęli czytać Biblię. Wiadomo, były to zupełnie inne czasy niż dzisiaj, ale wiecie, sprzeciw Lutra właśnie to wzbudziło, że tą łaskę otrzymywało się za pieniądze, że ten odpust otrzymywało się za pieniądze i za to, że ktoś zapłacił, odpuszczano karę za grzechy. I on się nawet buntował, mówi, moment, jeżeli jest taka władza w rękach człowieka, że możemy wybaczyć innemu człowiekowi wszystkie grzechy, to czemu bierzemy za to pieniądze? Nie byłoby lepiej, żeby wszystkim naraz wybaczyć grzechy za darmo, jak zmieniłby się świat? Zobaczcie, tak ludzie zastanawiali się, kombinowali, jak to z tą łaską jest. I w ten sposób odpuszczenie grzechów stało się dalekie od prawdziwej, żywej wiary. Miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i wiecie, co się stało? Głoszenie Ewangelii stało się niepotrzebne, bo wystarczyło, że ktoś zapłacił. Na przykład przyszedłby do Michasia i powiedziałby, Michaś, zapłać 5000 koron, podpisz mi tutaj. Tu masz certyfikat do nieba. Wiecie, z jednej strony śmieszne, ale z drugiej dramatyczne, bo co by było, gdyby on w to uwierzył? Zapłaciłby, podpisał, a pewnego dnia stanąłby wobec rzeczywistości, a wszystko jest cieniem. Rzeczywistością jest Chrystus i tylko On jest Zbawicielem. A więc pierwsza myśl, którą chcę wam powiedzieć, abyście wiedzieli, że łaska jest Bożym pomysłem. Łaskę wymyślił nie Marcin Luther, nie Jan Hus, nie reformatorzy, ale łaska jest w Bożym sercu z powodu tego, że Bóg was kocha. Że to jest Boży pomysł. Nie wymyślili łaski protestanci, nie wymyślili łaski purytanie, nie wymyślili łaski ludzie, którzy myśleli, jakby to zrobić, żeby było taniej w kościele i stwierdzili, że za drogie są odpusty, to wymyślimy łaskę. Łaskę zaoferował człowiekowi Bóg. To był Jego pomysł na to, abyś ty i ja, abyśmy mogli być zbawieni. Wiecie, wszystko ma na świecie swoje źródło. Źródłem życia jest Pan Bóg. Bóg stworzył ten świat. Wszystko, co żyje, wzięło życie od Boga. Nie ma żadnego życia na tej planecie, które nie zostałoby powołane przez Boga. Człowiek potrafi dzisiaj wiele, ale nie potrafi dać życia. Ja słyszałem, że uczeni potrafią nawet zbudować dokładny model muchy. Potrafią muchę zbudować. Wiecie, czy mają problem? Skąd w niej jest życie? Człowiek umie zbudować właściwie cały organizm już, ale nie ma do tego tchnąć w to życia nie może. Każde drzewo, każda rzecz, którą widzicie, Bóg był dawcą życia i również Bóg jest źródłem łaski. Kiedy pójdziecie na spacer niedzielny nad Olzę, płynie Olza. Kiedy byliśmy w Szczecinie, tam płynie Odra. Jest już tak ogromna, że pływają po niej wielkie statki. Ale wszystko, i duże rzeki, i małe rzeki, każda rzeka ma swoje źródło. Skąd się zaczyna? Źródłem życia i źródłem łaski jest Bóg. Jeśli nie zaczniecie od Boga, nigdzie nie dojdziecie. Musi się zacząć od Niego. Wiecie, i łaskę znajdujemy w dziwnym miejscu w Biblii. Gdybyście się zastanawiali, gdzie dzisiaj znaleźć łaskę, to Biblia równie obrazowo, bo to jest tylko taki obraz, żebyśmy lepiej zrozumieli, odpowiada nam. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli kiedy czytałem ten fragment, kiedy rozmyślałem nad tymi rzeczami, jadąc nocą autobusem, rozmyślając sobie wczoraj jeszcze wieczorem, kiedy to czytałem, zastanawiałem się, przystąpmy do tronu łaski. Z czym się wam kojarzy tron? Z królem, prawda? Z władzą. I zobaczyłem, że łaska tam również jest. Skąd się tam wzięła? I nagle to moje olśnienie, wiecie. Ja wiem, skąd się wzięła ta łaska. Ja wiem, skąd ona tam jest. Bo On zasiadł po prawicy Ojca. Ta łaska się tam wzięła z Golgoty, ze zmartwychwstania, bo na tym tronie siedzi król, a tylko król mógł zmienić wyrok. Pamiętacie, kiedy studiowaliśmy Słowo Boże i widzieliśmy tą grzesznicę, która padła do nóg Jezusa i całowała Jego nogi i myła. Wiele razy wam już mówiłem, co to oznacza. Nogi w tamtych czasach całowano tylko jednej osobie. Powiedziałem to wtedy i powtórzę to dziś świadomie. Nogi całowano tylko wtedy, kiedy ktoś odpuścił wyrok śmierci. Królowi albo władcy, który odpuszczał wyrok śmierci. Wtedy całowało mu się nogi. Był to znak, że przyjmujesz Jego łaskę. Kara śmierci została odpuszczona i padało się do nóg takiego władcy czy sędziego i całowało mu się te nogi, bo tylko on mógł zmienić wyrok. Czytałem kiedyś o Aleksandrze Wielkim, jak stał przed nim człowiek skazany na śmierć i Aleksander go ułaskawił. I ludzie mówili, dlaczego go ułaskawiłeś? Przecież wszyscy widzieliśmy, że zasługuje na śmierć. Aleksander spojrzał na swoich doradców i powiedział, słuchajcie, zabić go mógł każdy z moich żołnierzy. Zabić go mógł każdy, ale łaskę mogłem mu okazać tylko ja i nikt więcej. Jestem królem i okazuję mu łaskę. Osądzić nas może każdy, ale łaskę może okazać tylko król. Naszym królem na szczęście nie jest Aleksander, bo już go nie ma i byśmy nie mieli króla. Nasz król żyje, naszym królem jest Jezus i grzesznica całując jego nogi pokazała, kim on jest. Ona była pod tronem łaski. Tron łaski to jest nasza skromność, nasza pokora, kiedy nasze argumenty, nasz krzyk, wszystko ucicha. I Biblia podaje nam, Biblia mówi nam wyraźnie bardzo wiele o łasce, wiecie, Biblia mówi nam, jaka ta łaska jest. Jeśli będziecie czytać Biblię, i na przykład zaczniecie uprawiać czytanie Słowa Bożego tematycznie. Kiedy już jesteś wierzący 20 lat i przeczytałeś tą księgę wiele razy, zachęcam was czasami, abyście jeszcze raz ją zaczęli czytać, ale nastawili się na tematyczne czytanie. Czyli jeden raz przeczytajcie Nowy Testament, zwracając uwagę tylko na cuda Jezusa. Innym razem przeczytajcie Nowy Testament, zwracając uwagę na jakąś inną rzecz i na przykład zacznijcie zwracać uwagę na słowo łaska. Czytajcie i uważajcie na słowo łaska, a zaczniecie odkrywać nowe rzeczy. Bo Biblia mówi o łasce bardzo wiele. Pierwsze to, co już powiedziałem i mówię cały czas, że łaska jest wielka. Biblia mówi, że Boża łaska jest wielka. Na przykład w Dziejach Apostolskich o tym mówi. A w liście do Koryntian Biblia nam dodaje, że Boża łaska jest jaka? Obfitująca. Co znaczy obfitująca? Jak w lesie obfitują grzyby, to łatwiej je znaleźć. Boża łaska jest do znalezienia. Można ją odnaleźć. Nie jest czymś, o czym ja mówię, bo ja wiem lepiej, bo nie wiem, bo mam dyplom z teologii, a ty niestety, biedaku, nie znajdziesz, no bo nie masz dyplomu. Tak z łaską nie jest. To, o czym teraz powiedziałem, to prędzej może być pycha, ale nie łaska. Łaska jest czymś, co ty, to o kim jesteś, taki człowiek, jak jesteś, możesz znaleźć łaskę. Jest do znalezienia, nie jest czymś, czego nie da się odnaleźć. A więc jest obfitująca. A Piotr dodaje, apostoł, że łaska Boża jest rozliczna. Ona we wszystkich sytuacjach działa. Gdzie byś Boga nie znalazł, tam ci Bóg może okazać łaskę. Ona jest w rozliczny sposób okazywana. I Piotr również pisze, że łaska jest prawdziwa. Że Bóg nie robi takiej łaski, wiecie, na razie, na niby, a jak to tam będzie, to zobaczymy później. Nie, ona już dzisiaj, teraz, tutaj jest prawdziwa. I pisze o tym Piotr. Paweł dodaje, pisząc do Koryntian, że łaska jest jeszcze jaka? Że nie będzie tak, że dojdziesz do nieba, a tam będzie stała wielka waga i powiedzą ci, no, 5 gram łaski ci brakło. I przez te 5 gram niestety, wybacz, nie wejdziesz. Do Koryntian Paweł pisze, że łaska jest wystarczająca. My nie wiemy, ile trzeba, ale jest wystarczająca. Pisze, że jest wystarczająca. 2 Koryntian 12:9. A to Efezjan, on jeszcze dodaje, że jest bogata. A mało, że wystarczy. To jest więcej niż trzeba, jest bogata. To jest tak, jakbyś z kimś bogatym, nie wiem, jechał do sklepu i on ci mówi, że kupi ci wszystko, co chcesz, a ty byś się go pytał, ale ja nie wiem, czy ci pieniędzy starczy. Bóg mówi, nie bój się. Mojej łaski wystarczy nawet na twoje grzeszne życie. I dlatego też Efezjan mówi, że łaska Boża jest chwalebna. A do Tytusza Paweł pisze, że ta łaska jest nie tylko chwalebna, ale też jest zbawienna. Że z łaską ku zbawieniu, że taka jest właśnie Boża łaska. I mógłbym tam dalej i dalej mówić. Mało, wiecie co jeszcze pisze o łasce Bożej? I w innym miejscu Słowa Bożego pisze, że ona jest nauczająca, że jest łaską, która nas czegoś uczy. Czego nas uczy? Jesteście uczniami Jezusa. Jezus chce, żebyśmy Go naśladowali i przez to, jak Bóg okazał nam łaskę, uczy nas okazywać innym bliźnim naszym łaskę. Odpuść nam nasze winy. A jak wam odpuścić? A tak nam odpuść, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. O, widzę, że się coś nauczyliście, widzicie? To jest nauczająca łaskę. A więc co z tą łaską, jeżeli jest za darmo? Jeżeli to wszystko jest prawdą o niej, co powiedziałem, a możecie to sami łatwo sprawdzić w Słowie Bożym, to również następna myśl o łasce, którą bym powiedział, to jest taka, że łaski, jeśli się jej nie da kupić, nie da się jej zdobyć, nie da się jej zasłużyć, nie da się jej załatwić, no to jak ją zdobyć? W jaki sposób uzyskać, przepraszam? Już powiedziałem, zdobyć się nie da jakimiś ludzkimi wysiłkami. Zdobywać można szczyty w górach, ale łaski się nie da. A więc skąd tą łaskę wziąć? Potrzebujecie łaski? Poproście. Oczywiście nie mnie. Nie byście prosili i umarłbym i dalej byście nic nie doczekali. Poproście Boga. Zwyczajnie poproś. Zwyczajnie poproś, bo łaska jest za nic, dlatego inaczej niż przez pokutę i prośbę uzyskać się jej nie da. Pokuta jest potrzebna, żeby ją uzyskać, bo jeśli człowiek się oddala od Boga, to musi się zatrzymać, odwrócić w drugą stronę i zacząć iść do Boga. Nie możesz się oddalać od Boga i poprosić o łaskę. To jest tak, jak gdyby bandyta szedł obrabować bank i od razu poprosił, że ja z góry o łaskę proszę za mój uczynek. To tak nie działa. Musisz wyznać swoje winy, musisz powiedzieć, co jest nie tak. I wtedy otrzymuje się łaskę. Pamiętaj o krzyżu, nie o swoich odczuciach, nie o tym, co myślisz. Zwyczajnie poproś. Pamiętaj o krzyżu, to jest druga rzecz, którą chcę przy łasce powiedzieć. Nie o tym, co czujesz. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy ludzie bardzo dużo czują. Uczucia zastąpiły coraz więcej Bożych rzeczy w Biblii. Biblia nam na przykład mówi, że jesteśmy zbawieni z wiary przez Boże dzieło. Jest tak czy nie? A ja spotykam coraz więcej ludzi, którzy mówią, że czują. I przychodzi do mnie człowiek i mówi wiele razy, nie jeden, wiele razy. Ja ich rozumiem, ja byłem w tym miejscu. Kiedy to teraz mówię, ja nie potępiam ludzi, bo nie mam takiego prawa, ale nauczam was i mówię, że być może jesteś dziś na tej sali, jesteś wierzącym, przyszedłeś tutaj i czujesz, że jesteś zbawiony. Jeżeli czujesz, że jesteś zbawiony, to to jest tak samo złe, jakbyś czuł, że nie jesteś zbawiony. Bo to nie ma nic wspólnego z uczuciem, ale jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie przez uczucia. Wiara nie ma nic wspólnego z tym, co ty czujesz. Dzisiaj czujesz, że jesteś zbawiony, bo zaśpiewał chór. Bo jesteś w kościele, bo nie wiem, masz Biblię w ręku. Jutro, jak będziesz ze swoimi kolegami na budowie, którzy, żeby powiedzieć jedno zdanie, które ma 10 słów, mają 6 przekleństw i 4 słowa, to będziesz czuł, że chyba nie jesteś zbawiony. To nie ma nic wspólnego z tym, co ty czujesz, ale z tym, co zrobił Bóg. To jest tak, jakbyś powiedział, wiesz, kiedy tu jestem w tym zborze, to czuję, że On jest. Ale jak wyjechałem na przykład, nie wiem, do Anglii albo do Ameryki, to tak czuję, że chyba w tym czasie Czech nie ma. Uwierz mi, one tu ciągle są. I podobnie jest z Bożą łaską. To nie jest ważne, co ty czujesz. Przyjmij, że Bóg mówi, że ona jest. Przyjmij ją. I przestań się zastanawiać, co czujesz. Wiecie, zbyt dużo czucia jest w naszych czasach. Podobnie jest coś takiego jak prorokowanie. I to też jest problem, wiecie, w naszych kościołach, że ludzie zamiast mówić to, co mówi Duch Święty, to często mówią to, co czują. I przez to tworzą kościoły, które czują, że są zbawione, czują, co mówi Pan. W niedzielę gonią diabła spod każdego krzesła, a w poniedziałek do mnie dzwonią, bo nie wie, czy jest zbawiony, czy nie. To jest schizofrenia. Ty nie czuj, ty uwierz w to, co robi Bóg. Nie myśl o tym, co czujesz, a pomyśl o tym, w co wierzysz. Pamiętaj o krzyżu, tam jest źródło. Z tego krzyża Bóg się zlitował nad twoim i moim życiem. Mówiłem wam o tych odpustach, pamiętacie na wstępie tego wykładu? Pośród sprzedawców odpustów wyróżniał się taki kaznodzieja odpustowy, był dominikaninem, nazywał się Tetzel. I on szczególnie w jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Wiecie, kiedy sprzedawał taki odpustowy list, wiecie, co ten kaznodzieja nauczał? Nauczał takie rzeczy. Mówił, że, widzicie, mówił do ludzi ten czerwony krzyżyk odpustowy z herbem papieża. I ten człowiek nauczał ludzi tak. Ten czerwony krzyżyk z herbem papieża, który tu widzicie na odpuście, znaczy dużo więcej niż krzyż Golgoty. I wasza pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili list odpustowy. Tak nauczano. Był taki wierszyk odpustowy, który on używał, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ten wiersz brzmiał, skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę czyśćca do nieba wygoni. Wszystko proste. Zapłaciłeś, masz. Wiecie, w dzisiejszych czasach jeszcze by wprowadzili darmowe minuty i brak roamingu. Miałbyś darmowe minuty, kto by zapłacił więcej, dostałby 100 minut grzeszenia ekstra. My ludzie potrafimy sprzedawać, ale Bóg się nie zajmuje jarmarkiem. Bóg tak cię kocha, że posłał swojego Syna. I Bóg mówi, kiedy zaczynasz źle myśleć, spójrz na Golgotę. To jest to, co myślę o tobie, o ludziach i o tym wszystkim. Przyjmij wybaczenie z łaski. Łaska to jest wstęp do wolności. Można tą wolność przyjąć albo odrzucić, ale przyjmij. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę. Największa różnica między karą i łaską. Wiecie, jaka jest największa różnica? Że łaskę można albo przyjąć, albo nie przyjąć. A kary nie można nie przyjąć. Nigdy nie widziałem takiej kary, takiego wyroku, że odczytano więźniowi wyrok i czytano taki i taki, zostajesz skazany na karę śmierci. Podoba się panu kara śmierci, czy może zmienić na wyjazd do Disneylandu? Nie. Kara śmierci, nie można było wstać i powiedzieć, można było się odwołać w krajach, gdzie jest prawo. Ale ile razy się można było odwoływać? Można się było odwołać jeden raz, drugi raz. Do najwyższej instancji, tak jak dzisiaj. Można się odwołać do prezydenta. Ja słyszałem o naszym prezydencie, który czasami darował komuś karę, a czasami nawet się nie odezwał. Nie darował. I wtedy już nie można było nigdzie iść. Wtedy to był koniec. Ale to chcę wam powiedzieć, łaska jest czymś, co możesz dziś przyjąć albo nie przyjąć. Kary nie da się przyjąć albo nie przyjąć. Karą za grzech jest śmierć, jeśli nie przyjmiesz łaski. To ze śmiercią dyskutować już nie będziesz mógł. To jest to, co chcę powiedzieć. I dalej kolejna prawda. Przestań w tym wypadku studiować już swoje winy i winę innych ludzi. Zacznij studiować Biblię. To jest drugie oblicze ludzkiej pychy, wiecie. Pierwsze oblicze ludzkiej pychy to jest ja mogę, sam sobie poradzę, sam zarobię na zbawienie. Ale drugie oblicze ludzkiej pychy i zakłamania jest takie, nic nie mogę, jestem taki grzeszny, wiesz co, wybacz, już się nic nie da zrobić. Bóg mówi, że się da. Bóg zrobił. Bóg wyciągnął rękę. Przestań studiować swoje winy. Pokutuj, nie wracaj do nich, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, pisze apostoł. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł mówi, to czym jestem? Ja pracowałem, tak, ale z powodu łaski jestem tym, czym jestem. I dlatego następna zachęta moja, zanim będę powoli kończył, to jest idź do przodu, nie do tyłu. Nie da się iść do przodu, idąc do tyłu. Nie da się iść do przodu, robiąc jeden krok do przodu i dwa kroki do tyłu. Nie będziesz wzrastał. Twoje chrześcijaństwo będzie takie same od 20 lat. Ani nie poczujesz, że wzrosłeś, a wręcz poczujesz, że zmalałeś. Ja znam wielu ludzi, którzy z braku stosowania łaski, miłości, przebaczenia tak zgorzknieli, że nawet nie mają odwagi się przyznać, że zgorzknieli. Wiecie, co oni mówią? Mówią, dzisiejszy Kościół już całkiem odstąpił. Wszędzie widzą odstępstwa. Problem mają z tym, że tak naprawdę oni są największymi odstępcami. Ja wiem, że dzisiaj się złe rzeczy dzieją. Ja nie mówię, że tak nie jest. Jest wiele odstępstwa i fałszu na świecie. Problem, że czasami nasza gorycz zasłania nam oczy przed prawdą, a prawda brzmi, trwa łaski czas. Wyznaj swoje grzechy, przyjdź do Jezusa, możesz być zbawiony, chodź do przodu. Wiecie, Biblia w psalmie mówi, że za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśni, modlę się do Boga, życia mego. Przyjmuj łaskę za dnia, kiedy jest jasno, działaj, ogłaszaj łaskę Bożą, a kiedy przychodzi ciemna noc, nie będziesz musiał narzekać, ciemno jest, nic nie widać, coraz gorzej, w coraz większą ciemność wchodzi świat. Świat wchodzi w coraz większą ciemność. Ale ze względu na tą ciemność Pan mówi, śpiewaj mi pieśni chwały. Świećcie jak gwiazdy w ciemną noc. Świećcie jak miasto na górze. Jesteście światłością świata. Nie jesteście trubą propagandową, która mówi, że jest coraz gorzej. Wy mówicie, że to nieprawda, że jest coraz gorzej. Nie jest coraz gorzej w naszym królestwie. Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Wiecie, dokąd idziecie? Tam, dokąd idziecie, nie drapie się po głowie święty Piotr, bo mają deficyt budżetowy. Za dużo ulic złotem wyłożyli. Nie martwią się, gdzie tu zbudować cmentarz, bo cmentarze są niepotrzebne. Śmierć nie ma tam wstępu. i łez, i narzekania, ani smutku nie ma tam już. Idziecie do królestwa, które ma się lepiej. To, co się wali, to nie nasze się wali. Nasze stoi coraz mocniejsze, coraz wspanialsze, coraz bliższe. Przyjdzie dzień, że ci, których włożyliśmy do grobu, Pan ich powoła i nas powoła i postawi przed sobą i powie, wejście, to jest wasze królestwo, wasz dom, który wam przygotowałem. A wszystko to z łaski. Kocham was i okazuję wam łaskę. Przyjmijcie moją łaskę. To jest to, co ma dla nas Pan Bóg. Łaska daje nam tak wiele. Może zapytać, co daje łaska? Wybaczcie, ci z was, którzy czytacie Biblię wiele lat, ale chcę to powiedzieć dla tych, którzy zaczynają swoją drogę z Panem albo zapomnieli, co daje łaska. Przeczytam wam tylko kilka fragmentów z Biblii. Prawd biblijnych, co daje łaska. Po pierwsze, łaska daje pojednanie z Bogiem. Powiecie amen czy nie? Pojednanie z Bogiem. Mamy to w Koryntian, w Rzymian. W 5 rozdziale Rzymian. W Koryntian też w 5. Chyba w 5. Łaska daje oczyszczenie z grzechów. Łaska daje dziedzictwo Boże. Stajecie się dziedzicami Bożymi. Zgadza się czy nie? Łaska daje zbawienie. Łaska daje usprawiedliwienie. To jest dość, żeby ci, którym ciężko ręce podnieść, podnieśli je i powiedzieli, wywyższam mojego Pana. Biblia nas wzywa, Kościele, bracia, wznieście czyste ręce w modlitwie. Siostry, wznieście pieśni chwały. Zacznijcie uwielbiać Boga, bo każdy dzień to nowy dzień Bożej łaski. To nie jest jakaś tania łaska, drogocenna łaska z krzyża Golgoty. I kolejna myśl, jeśli chodzi o łaskę, zacznij miłować innych. Naśladuj tego, który umiłował ciebie. Zacznij kochać innych ludzi, bo Jezus kochał. Jeżeli nie kochasz swojego bliźniego, to nie jest od Ducha Świętego. Chcę z całą stanowczością powiedzieć, nie ma czegoś takiego, jak nienawiść do drugiego człowieka, czego inspiratorem byłby Duch Święty. Nie ma czegoś takiego. Nie ma nienawiści, którą się bierze z nieba. Miłość z nieba jest tak wielka, że świat się śmiał ze świętych Bożych. Świat się śmiał z ludzi Kościoła i śmiał się z wierzących, bo szli na śmierć i błogosławili swoich katów. Szli do gułagów i śpiewali pieśni. Szli na szafot i potrafili katu z miłością patrzeć w oczy. Stali na piachu Koloseum, rzymskiego i innych koloseów i potrafili śpiewać pieśni, bo oni byli podłączeni do ducha, który nie dawał im nienawiści do ludzi. Dawał posilenie. Jeśli ktoś sieje nienawiść, to nie jest od Boga. Nie ma nienawiści od Boga, chyba że nienawiść do grzechu, ale nie do grzesznika. Dlatego codziennie wystawiaj się na Boże działanie. Wiecie, jak inaczej biblijnie nazywa się to? Jak do was mówię, wystawiaj się na Boże działanie, Biblia to nazywa innymi słowami. Wiecie jakimi? Trwaj w łasce. Wystawiaj się na Boże działanie. To jest to, co mnie uzdrawia, to, co mnie posila. Ludzkie podejście do tematu zawsze kończy się źle. Człowiek źle podejdzie. Człowiek, jeśli zaczyna działać łaskę według swoich egoistycznych myśli, to zrobi to, co powiedział dobrze w Dziejach Apostolskich. Jest powiedziane, wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i poprosiliście o ułaskawienie, słyszycie? O ułaskawienie, Dzieje Apostolskie 3:14 czytam. I poprosiliście o ułaskawienie wam mordercy. To jest, kiedy człowiek się zajmuje łaską. To było to pytanie, Jezus czy Barabasz? A Duch Święty mówi w Dziejach Apostolskich do nas ustami apostoła, wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. W czasie, gdy Bóg chciał okazać łaskę, człowiek nie zamierzał okazywać łaski. I ostatni mój punkt. Rozdawaj to, co otrzymałeś. Ponieważ to, co otrzymałeś, nie jest z ciebie, jest to Boży dar. Nie jest tanie, zostało bardzo drogo kupione. Zostałeś drogo kupiony i jest to bardzo drogie. Ale jest za darmo dla każdego człowieka. Bądź dawcą łaski. Bądź dawcą łaski, bo możesz nieść łaskę. Ktoś powie, jak ja mogę być dawcą łaski? Bóg jest dawcą łaski. Tak, ale możesz być narzędziem łaski. Oczywiście, że z twojej łaski nikt nie będzie zbawiony, to jest jasne. Myślę, że nikt z was nie pomyślał, że tak myślę. Ale ty i ja jesteśmy zobowiązani, aby o tej łasce powiedzieć światu. Idźcie na cały świat i głoście co? Dobrą nowinę, Ewangelię. A dobra nowina nie brzmi tak jak dzisiaj głoszą niektórzy dobrą nowinę, że wszystko tylko do piekła idzie dziadostwo. Ja nie słyszę, żeby Jezus takie rzeczy do ludzi mówił. Nie czytam w mojej Biblii słów: i wstąpił Jezus do łodzi i zaczął nauczać tłumy. I mówił: słuchajcie, wszystko to dziadostwo, wiecie? W ogóle życie nie ma sensu. Jedno wielkie dziadostwo. Jezus tak nie mówił. Jezus mówił takie słowa, że nasi ojcowie we łzach pokutowali, że grzesznicy zrzucali kajdany grzechu, że ktoś napisał tą wspaniałą pieśń: już z daleka jaśnieje nam kraj. Takie słowa mówił Jezus. Takimi bądźmy ludźmi. Takimi bądźmy ludźmi. Rozdawaj to, co otrzymałeś. Wystarczy dla wszystkich. Wiecie, znacie to takie słowo? Nie wiem, jakie macie odczucie, ale na przykład jest takie coś: robić komuś łaskę. Wiecie, o czym mówię? Brzmi jak? Negatywnie czy pozytywnie? Negatywnie, nie tak źle. Robić komuś łaskę. To jest właśnie to, jak człowiek robi łaskę. Bóg nikomu łaski nie robi. Bóg ludziom daje łaskę, a to, co zrobił, to jest miłość. Czysta miłość. I daje łaskę. Ułaskawia. Uznaje, że to, co zrobiliśmy, zostało opłacone, odkupione, wymazane, przybity do krzyża został obciążający nas list dłużny. I usunięte zostało to, co na nim pisało. Mówi nam Kolosan 2:14. Człowiek, któremu okazano łaskę, widzi świat inaczej. Czytałem kiedyś o człowieku, który pisał takie wspomnienia, w których napisał, że za chwilę zobaczy Jezusa. To był katolik. Ten człowiek nie znał Biblii wcześniej, nie znał słowa, ale czytałem w jego książce, jak nawrócił się w więzieniu. Przestępca, złoczyńca. Tak mnie dotknęło, że kiedy zaczął czytać Biblię, to co zaczął najważniejsze widzieć, stał się człowiekiem łaski. To nie to, choć pisał, że się boi, mówi: nie wiem, kiedy przyjdą, bo już wkrótce po mnie przyjdą. I wiem, że zostanę poprowadzony tam, skąd nie ma odwrotu. Ale to, co mnie posila, to jest to, że wiecie co? I tak zakończył swoje pismo. Ja za chwilę zobaczę Jezusa. Słyszałem ciekawą historię. Nie ma jej zapisanej w Dziejach Apostolskich, tylko w historii, w apokryficznych listach i w różnego rodzaju historycznych opracowaniach. Jeszcze raz mówię, tego nie ma w Dziejach. Jak wiecie, apostoł Paweł został ścięty. I historycy mówią, że kiedy apostoła poprowadzono na śmierć, to jeden z rzymskich żołnierzy, w ogóle cały oddział, który go prowadził, prowadził go z wielkimi honorami. Bardzo go szanowali, widzieli, kto to jest. Nie mogli zmienić rozkazu, ale mogli mu oddać szacunek. I jeden z żołnierzy rzymskich podszedł do Pawła i zapytał go: czy mogę ci zawiązać oczy? Paweł odmówił. Mówi ten do niego: pozwól, że zawiążę ci oczy, proszę cię o to. Będzie ci łatwiej. Nie będziesz widział cienia miecza, którym będziesz ścięty. Nie będziesz widział tego, jak podchodzi kat. Będzie ci łatwiej. I historycy piszą, że Paweł podobno spojrzał na niego i powiedział coś, co mnie mocno poruszyło, wiecie. Paweł spojrzał na niego i odpowiedział mu: człowieku kochany, ty tu musisz jeszcze wiele, wiele żyć, wiele wycierpieć i wiele przejść. Ale chcę ci powiedzieć, kiedy pierwsza kropla mojej krwi padnie na piach i wsiąknie w niego, ja zobaczę tego, do którego szedłem całe życie. Ja zobaczę za chwilę Jezusa. Nie musisz zasłaniać moich oczu. Ta historia jest opisana w Rzymie na tablicy jednej. Ta historia, mówię, nie ma jej w Dziejach. Jest być może legendą, może trochę upiększoną, nie wiem. Wiem jedno, że jeśli przyjmiesz łaskę, to gdyby tak się zdarzyło, że za tydzień nie spotkacie mnie tutaj, albo ja nie spotkam kogoś z was. Gdyby się zdarzyło, że za tydzień ze stopnia ogłoszą, że kogoś z nas, kto dzisiaj tu siedzi, już nie ma, to jaka radość pośród łez, kiedy mogę powiedzieć: tylko na chwilę, przyjacielu, tylko na chwilę. Nie mówimy sobie żegnaj, mówimy sobie do widzenia, bo jest cudowna Boża łaska. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan wam prowadzi. Bądźcie ludźmi łaski. Bądźmy Kościołem łaski. Chciałbym powiedzieć, człowiek, któremu okazano łaskę, zachowuje się dziwnie. Świat mówi: słuchaj, ty jesteś naiwny, przecież cię oszukują. On mówi: to nic. Ja miałem nie żyć i żyję, niech mnie oszukują. Z czym mnie można jeszcze oszukać? Jak śmierć mnie nie oszukała, bo Jezus mnie zbawił. Człowiek łaski jest człowiekiem, z którego świat się śmieje, ale którego poważa Bóg. Bądźcie ludźmi łaski. Niech On was prowadzi. Niech was szerzy. Niech was w tym posila. Moją wielką radością jest głosić do was. Tak się cieszę, że mogę was kochać i że możemy wzajemnie sobie to okazywać. Że możemy się błogosławić. Że możemy wiedzieć. I wiecie, z czego się cieszę? Że zaraz nam Tomasz na skrzypcach zagra cudowna Boża łaska. A my będziemy mogli zaśpiewać. A ktoś na pewno siądzie do pianina i też zagra cudowna Boża łaska. Wiem, że Miriam to zrobi najlepiej z wszystkich. I to też jest łaska, że to mamy. Zobaczcie, jaka wolność. Nie musimy powiedzieć, a teraz po cichu, po dwóch wychodźcie, bo tajniacy stoją. Żeby nie wiedzieli. Ale na cały głos możemy wstać i zaśpiewać cudowną Bożą łaskę. Śpiewajcie, bo nie wiecie, czy za rok będziecie mogli to śpiewać. Są dziś miejsca, gdzie chcieliby zaśpiewać, ale już się nie da. Są miejsca, gdzie swoich bliskich już nie zobaczą. Jesteście, idziecie na obiad do domu, macie domy, macie rodziny, macie życie. Podziękujcie Jezusowi, wywyższyjcie Jezusa, powstańmy i zaśpiewajmy tą cudowną pieśń. Za cudowną Bożą łaskę. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj, teraz, w tej sekundzie możemy przyjść przed tron łaski. Proszę Ciebie, Panie, o każdego, kto przyszedł dziś na to nabożeństwo, kto odczuwa, że jego serce jest ciężkie, bez wybaczenia, kto odczuwa, że Duch Święty dziś mówił do niego, kto przyjmuje to, że bez tej łaski nigdzie nie pójdzie. Panie, dziękuję Ci, że wiele lat temu pierwszy raz Twoja łaska rzuciła mnie na kolana we łzach. Ale też dziękuję Ci, Panie, że nie muszę jej wspominać jako coś, co się stało wiele lat temu. Dziękuję Ci, że dzisiaj Twoja łaska jest również tutaj, jest blisko każdego, kto mówi Bogu, że nie da rady dalej sam. Wyznajemy Ci, Panie, że nasze grzechy nas oddzieliły, ale że naszą chwałę wzbudziło to, że Ty nas przyłączyłeś. Pociągłeś do siebie przez Twoje wybaczenie i łaskę. Błogosławię zebranych tutaj dzisiaj. Prowadź ich cały tydzień, Panie. Błogosławię ich w imieniu Jezusa. Prowadź zarówno naszych gości i zborowników. Prowadź nas w Twój cudowny sposób, czyniąc nas ludźmi łaski, radości. Ludźmi, którzy oświetlają ten świat. Ludźmi, którzy im bardziej ten świat się boi, z tym większą nadzieją wskazują w górę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi, posila. Usiądźcie, kochani.